Lekcja czwarta. 27 stycznia. Unikanie dróg świata. Tekst pamięciowy. Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony. Przypowieści Salomona 11:4 i 28. Choć szatanowi nie udało się skusić Jezusa, to jednak udało mu się to z każdym z ludzi. Będzie nas nadal skutecznie kusił, jeśli nie będziemy walczyć w zbroi i mocy Boga, które jako jedyne oferuje nam wolność od złudnych powabów świata. Tak więc musimy skupić uwagę na naszym niebiańskim Zaopatrzycielu. Dawid uświadamiał sobie prawdziwą wartość życia, gdy napisał: lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Księga Psalmów 34, 11. Salomon rozumiał, że mądrość i zrozumienie są cenniejsze niż srebro i złoto. Prawdziwe szczęście i prawe życie są możliwe jedynie wtedy, gdy odwracamy oczy od dóbr, które posiadamy, ku żywemu Chrystusowi, który jest naszym właścicielem. Naszą jedyną nadzieją na ratunek przed ołudą tego świata jest żywa i zwycięska więź z Jezusem. W tym tygodniu będziemy studiować elementy tej więzi oraz to, jak ważne jest dla naszego duchowego powodzenia, byśmy dostrzegali, jaka moc stoi za maską tego świata, a także rozumieli znaczenie Chrystusa jako tego, który nadaje prawdziwy sens naszemu życiu. Niedziela. 21 stycznia. Więź z Chrystusem. Umiłowanie ziemskich dóbr, nawet przez tych, którzy nie posiadają ich dużo, może być mocnym łańcuchem, który wiąże duszę ze światem zamiast z Chrystusem. Nawet jeśli nie mamy dużo ziemskich dóbr, niepohamowane pragnienie ich posiadania może się stać straszliwym przekleństwem, które, jeśli nie zostanie poddane pod kontrolę Panu, odwiedzie człowieka od zbawienia. Szatan wie o tym i dlatego posługuje się umiłowaniem materialnych dóbr, by usidlać tak wielu ludzi, jak tylko zdoła. Co jest naszą jedyną ochroną? O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. List do Kolosan 3:2. W jaki sposób możemy to czynić? Zobacz także Księga Psalmów 119:11. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. List do Efezjan 6:18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Jakie możesz podać inne wersety mówiące o tym, na czym powinniśmy skupiać naszą uwagę? Zobacz na przykład. List do Filipian 4:8. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Jedynym lekarstwem na zeświadczenie w każdej formie jest stałe poświęcenie się Chrystusowi tak w złych, jak i dobrych chwilach życia. Zobacz Księga Psalmów 34:2. Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Mojżesz uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. List do Hebrajczyków 11:26. Chrystus musi być naszym priorytetem wśród wszystkich więzi. On oczekuje od nas więzi opartej na przekonaniu, a nie na upodobaniach. To znaczy, że musimy być poświęceni Chrystusowi ze względu na to, kim On jest i co dla nas uczynił, a nie ze względu na doraźne korzyści, jakie niosą wiara i poświęcenie się Jemu. Nasze życie musi być ukryte w Jezusie, a Jego plany mają być naszymi planami. Prawdziwe poświęcenie jest jak przyłożenie rąk do pługa i nie oglądanie się wstecz. Zobacz Ewangelia Łukasza 9:62. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Gdy okazujemy takie poświęcenie, Jezus pozwala nam rozwijać się w pełni naszego potencjału. Gdy poddajemy się Jemu, On wyzwala nas spod władzy tego świata. Musimy być skupieni na Chrystusie, a nie na materialnych sprawach. On musi być w centrum naszego zainteresowania, bo tylko On może wypełnić pustkę w nas. Przypomnij sobie, jak zdobyłeś materialne dobra, których naprawdę bardzo pragnąłeś. Jak długo trwała twoja radość, zanim zgasła i wróciłeś do stanu wejściowego? Poniedziałek. 22 stycznia. W słowie. Na świecie rozpowszechniono ponad 6 miliardów egzemplarzy Biblii, ale ilu ludzi rozumie, że ona jest słowem żywego Boga? Ilu ludzi czyta Biblię ze szczerym sercem otwartym na Bożą prawdę? Właściwe studiowanie Biblii ustawia nasz duchowy kompas i pozwala nam odnaleźć drogę w świecie fałszu i pomieszanych pojęć. Biblia jest żywym dokumentem pochodzącym od Boga i jako taka wskazuje nam prawdy, których nie moglibyśmy poznać w inny sposób. Zobacz list do Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielania duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Biblia jest też daną nam przez Chrystusa mapą codziennego życia i uczy nas, poszerzając nasze zdolności intelektualne i oczyszczając nasz charakter. Przeczytaj Ewangelia Jana 5:39, 14, 6 i 20, 31. Biblia, a zwłaszcza Ewangelie, przekazuje nam najbardziej autorytatywne informacje o Jezusie. Co wymienione wersety Ewangelii Jana mówią o Jezusie i o tym, dlaczego jest on tak ważny dla nas i dla wszystkiego, w co wierzymy. Ewangelia Jana 5:39. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ewangelia Jana 14:6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda, i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelia Jana 20:31. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Studiujemy Biblię, bo jest ona ostatecznym źródłem prawdy. Jezus jest prawdą, a w Biblii znajdujemy Jezusa takiego, jakiego możemy poznać, bo tak został nam objawiony. To właśnie w Słowie Bożym, Starym i Nowym Testamencie, czytamy o tym, kim Jezus jest i czego dla nas dokonał. Zaczynamy Go miłować i powierzamy Mu siebie na zawsze. Idąc za Jezusem i okazując posłuszeństwo Jego słowom objawionym w Piśmie Świętym, możemy być wyswobodzeni z więzów grzechu i mocy świata. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ewangelia Jana 8:36. Przeczytaj list do Rzymian 8:5-6. Przed czym ostrzega nas ten fragment listu i jak studiowanie Słowa Bożego pomaga nam w tej walce o nasz umysł. List do Rzymian 8:5-6. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe, albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł ducha, to życie i pokój. Umiłowanie świata, a zwłaszcza dóbr materialnych, może nas odwieść od Boga, jeśli nie będziemy ostrożni. Dlatego musimy trwać w Słowie Bożym, które wskazuje nam wieczne duchowe realia tak ważne w chrześcijańskim życiu. Umiłowanie rzeczy tego świata nigdy nie kieruje umysłu ku duchowej moralności, ale prowadzi do wypierania biblijnych zasad przez chciwość, egoizm i żądzę. Miłość objawiona w Biblii buduje więzi, ucząc nas znaczenia ofiarności dla bliźnich. Natomiast zeświadczenie skłania nas do gromadzenia dóbr dla nas samych, a więc jest przeciwieństwem wszystkiego, co reprezentuje Jezus. Wtorek. 23 stycznia. Życie modlitewne. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ewangelia Jana 17:3. Nic dziwnego, że chrześcijanie podkreślają, iż sednem ich wiary jest więź z Bogiem. Skoro poznanie Boga jest żywotem wiecznym, to znaczy, że droga do życia wiecznego wiedzie przez więź z Bogiem. Oczywiście w tej więzi wielkie znaczenie ma łączność. Wczoraj zauważyliśmy, że Bóg nawiązuje z nami łączność przez swoje boskie słowo. My natomiast możemy mieć z Nim łączność przez modlitwę. Skoro, jak zaznaczyliśmy, mamy kierować myśli i uczucia ku temu, co niebiańskie, a nie temu, co ziemskie, modlitwa jest dla nas niezbędna. Jest tak dlatego, że ze swej natury modlitwa wskazuje nam wyższą rzeczywistość niż ta, którą dostrzegamy w naszym świecie. Ale także w tej kwestii musimy zachować ostrożność, gdyż czasami nasze modlitwy mogą być jedynie wyrazem naszej egoistycznej natury. Dlatego musimy się modlić w uległości wobec woli Boga. Przed laty amerykańska piosenkarka Janis Joplin, 1943-1970, zaśpiewała piosenkę pod tytułem Mercedes-Benz, w której między innymi zawarła prośbę skierowaną do Boga. Och, Panie, może kupisz Mercedesa mi? Słowa te miały być atakiem skierowanym przeciwko materializmowi wyznawców Boga. My także musimy się upewnić, że gdy się modlimy, co jest samo w sobie aktem uległości wobec Boga i śmierci dla świata, to prosimy o spełnienie Jego woli, a nie naszej. Przeczytaj list do Hebrajczyków 11:1-6. Co musi być ważnym składnikiem wszystkich naszych modlitw? Co to znaczy przychodzić do Boga w wierze i modlić się z wiarą? List do Hebrajczyków 11:1-6. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zebrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Jeśli naszym modlitwom nie towarzyszy wiara, to pojawi się w nich bezczelność, szatańska podróbka wiary. Modlitwa i wiara ściśle wiążą się ze sobą i należy je studiować łącznie. W modlitwie połączonej z wiarą jest boska nauka, którą musi zrozumieć każdy, kto pragnie udanego życia. Chrystus mówi: wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Ewangelia Marka 11:24. On wyraźnie mówi, że nasze prośby muszą być zgodne z wolą Boga. Musimy prosić o to, co On obiecał, a to, co otrzymujemy, ma być używane do spełniania Jego woli. Gdy warunki są spełnione, obietnica jest nieodwołalna. Przyjrzyj się swojemu życiu modlitewnemu. O co się modlisz? Jak twoje modlitwy świadczą o tym, co jest dla ciebie najważniejsze? O co jeszcze powinieneś się modlić? Środa. 24 stycznia. Mądrość życiowa. Jedną z najpiękniejszych historii zapisanych w Biblii jest to, jak Salomon prosił Boga, by ponad wszystko dał mu serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? Pierwsza Księga Królewska 3:9. Jakie pamiętne słowa wypowiedział Bóg do Salomona, które, gdyby ich usłuchał, oszczędziłyby mu upadku, do jakiego doprowadziło go bogactwo. Dlaczego to, co Bóg powiedział Salomonowi, jest tak ważne dla każdego z nas? Zobacz pierwsza Księga Królewska 3:14, zobacz także pierwszy list Jana 5:3, pierwszy list Piotra 4:17, pierwsza Księga Królewska 3:14. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni. Pierwszy list Jana 5:3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Pierwszy list Piotra 4:17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? Salomon posiadał wielką mądrość, ale mądrość sama w sobie, jeśli nie jest stosowana w życiu, staje się tylko mnóstwem dobrych informacji. W biblijnym sensie tego słowa mądrość niestosowana w praktyce nie jest prawdziwą mądrością. Wielu takich, którzy mieli mnóstwo dobrych informacji o Bogu i Jego wymaganiach, będzie mimo to zgubionych. Brak posłuszeństwa w przypadku Salomona doprowadził go do zejścia z drogi, na którą Pan go wprowadził. Dopiero pod koniec życia Salomon odzyskał rozum i napisał z pokorą: mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale, i żadne klejnoty jej nie dorównają. Przypowieści Salomona 8:11. Mądrość to korzystanie z wiedzy i zrozumienia. Wiedza to znajomość faktów, zrozumienie to zdolność ich oszacowania, zaś mądrość to umiejętność stosowania zrozumienia i wiedzy w praktycznych sprawach życia. Mądry szafarz potrzebuje nie tylko wiedzy i zrozumienia, ale także doświadczenia, które bierze się z życia zgodnego z wiedzą i ze zrozumieniem. Przykład Salomona wskazuje na to, jak łatwo nawet najmądrzejsi i najlepiej zorientowani ludzie mogą się oddać próżności i materializmu, jeśli nie żyją zgodnie z wiedzą, jaka została im dana. Porównaj pierwszy list do Koryntian 3:19 z przypowieści Salomona 24:13-14. Na czym polega różnica między dwoma rodzajami mądrości, o których jest mowa w powyższych wersetach? Podziel się swoją odpowiedzią w klasie podczas lekcji. Pierwszy list do Koryntian 3:19. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Przypowieści Salomona 24:13-14. Synu mój, jedz miód, bo jest dobry, słodki jest plaster miodu dla twojego podniebienia, tym też jest wiedza i mądrość dla twojej duszy. Jeżeli ją znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja twoja nie rozwieje się. Czwartek. 25 stycznia. Duch Święty. Wielki bój jest realny. Dwie strony walczą o nas. Jedna przyciąga nas do Chrystusa. Zobacz Ewangelia Jana 6:44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. A druga do świata, zobacz pierwszy list Jana 2:16. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Moc Ducha Świętego w naszym życiu może nas pociągać i pociąga we właściwym kierunku, jeśli tylko poddajemy się Jemu. Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Ewangelia Jana 16:13, zobacz także. Ewangelia Jana 14:16, ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Duch Święty działa na nas z mocą, byśmy żyli zgodnie z zasadami i przez wiarę, a nie według zachcianek i emocjonalnych impulsów, którymi kieruje się świat. Skuteczne przygotowanie się do życia w niebie polega na wiernym życiu w tym świecie pod kierownictwem Ducha Świętego. Paweł napisał, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Pierwszy list do Koryntian 2:5. Powaby świata, często związane z materialnymi dobrami, odciągają nas od Boga. Jednak jeśli nie sprzeciwiamy się mocy Ducha Świętego, będzie nas On prowadził ku Jezusowi. Powodzenie w walce ze światem i jego powabami może nam zagwarantować moc udzielona z zewnątrz. Przeczytaj Księgę Ezechiela 36:26-27. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Ewangelia Jana 14:26. Lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. List do Efezjan 3:16-17. By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Czego Bóg dokona dla nas, abyśmy odnieśli duchowe zwycięstwo, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu panować nad nami. To właśnie przez fałszywe teorie oraz tradycje szatan zyskuje władzę nad naszymi umysłami. Kierując ludzi ku fałszywym standardom, zniekształca ich charaktery. Duch Święty przemawia do umysłów za pośrednictwem Pisma Świętego i poprzez prawdę oddziałuje na nasze serca. Tym sposobem ujawnia błąd i usuwa go z duszy. To za pośrednictwem Ducha Prawdy, posługującego się Słowem Bożym, Chrystus pozyskuje dla siebie wybranych ludzi. Duch Święty jest objawicielem prawdy i największym darem, jakiego Jezus udziela w celu reprezentowania bóstwa na ziemi po swoim wniebowstąpieniu. Duch Święty pragnie dać nam moc do odrzucenia silnych powabów świata. Świat wywiera wpływ na nas wszystkich. Jakich wyborów możesz dokonać już teraz, by poddać się Duchowi Świętemu, który jedynie może dać ci moc do odparcia pokus świata? Piątek. 26 stycznia. Do dalszego studium. Szafarz działa zgodnie z bliźniaczymi zasadami obowiązku i miłości. Pamiętaj, że obowiązek ma bliźniaczą siostrę, miłość. W jedności mogą dokonać niemal wszystkiego, ale gdy się je rozdzieli, żadne nie zda się na nic dobrego. Obowiązek to miłość w działaniu. Musimy tylko rozmyślać o ofierze Chrystusa, aby miłość obudziła w nas poczucie obowiązku. Przeciwieństwem tego są zasady świata, nienawiść i jej bliźniak bunt. Bunt to nienawiść w działaniu. Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu. Zobacz Księga Ezechiela 28:16-17. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. I nigdy nie zmieni swego postępowania, aż zostanie unicestwiony. Zamienił on władzę miłości na umiłowanie władzy. Przywódcy religijni Izraela nienawidzili autorytetu i mocy Jezusa. Zobacz Ewangelia Mateusza 22:29. A Jezus odpowiadając, rzekł im, błądzicie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Gdy uciekali przed Nim ze świątyni czy opuszczali oczy pod wpływem Jego przenikliwego spojrzenia, nie chcieli zmienić swojego postępowania. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad powiązaniem miłości i obowiązku. Co miała na myśli Ellen White, gdy, nazywając je bliźniętami, napisała, że jedno bez drugiego nie zda się na nic dobrego? Jaka jest miłość bez poczucia obowiązku i jaki jest obowiązek bez miłości? Dlaczego muszą iść ze sobą w parze? 2. Tekst pamięciowy lekcji tego tygodnia brzmi następująco. Bogactwo nic nie pomoże w dniu gniewu, lecz sprawiedliwość ratuje od śmierci. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony. Przypowieści Salomona 11:4-28. Co znaczą te słowa? Co mówią o bogactwie, a czego nie mówią? 3. Omówcie podczas lekcji życie Salomona. Zastanówcie się, jak to się stało, że oddalił się tak bardzo od właściwej drogi. Poszukaj w Księdze Koheleta wersetów, które podkreślają daremność i próżność posiadania rzeczy tego świata, nawet jeśli ktoś ma ich tak dużo jak Salomon. Jak to, czego nauczyliśmy się w tym tygodniu o modlitwie, studiowaniu Biblii i więzi z Chrystusem, może pomóc nam trzymać się właściwej duchowej drogi? 4. Jak ludzie mający obfitość ziemskich dóbr mogą mimo to wpaść w pułapkę zastawioną na nich przez szatana? 5. Jak odpowiedziałeś na ostatnie pytanie ze środowej części lekcji dotyczącej różnych rodzajów mądrości?